Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was z łamiącą serce sprawą, w której rozwiązanie i skazujący wyrok nie przyniosły satysfakcji i ulgi, a stały się źródłem jeszcze większego bólu i tragedii wielu osób. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Carlosa de Luny, to zapraszam Was do oglądania. 4 lutego 1983 roku 24-letnia Wanda Lopez pracowała na nocną zmianę na stacji benzynowej Seymour Shamrock w Corpus Christi w Teksasie. Po kilku godzinach pracy zadzwoniła na policję, aby zgłosić, że po sklepie krąży podejrzany człowiek z nożem. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem kobieta próbowała dać mężczyźnie pieniądze, aby skłonić go do opuszczenia sklepu. Jednak w 77 sekundzie nagrania słychać było krzyk kobiety. Funkcjonariusze dotarli na miejsce najszybciej, jak to było możliwe, i zastali świadka próbującego zatamować krwawienie Wandy, która została dwukrotnie pchnięta nożem w lewą pierś. Kobieta leżała w kałuży krwi. Oddychała ciężko i niestety okazało się, że na ratunek jest już za późno. Ofiara straciła tego dnia życie. Świadek opisał napastnika jako latynosa z wąsem w wieku około 23-24 lat, ubranego w białą flanelową koszulę z długim rękawem, szarą bluzę i niebieskie jeansowe spodnie. W tej sytuacji w schwytaniu sprawcy kluczowy był czas. Jeśli mężczyźnie udałoby się uciec, to namierzenie go i identyfikacja, mając do dyspozycji bardzo ogólny opis, stanowiłyby ogromne wyzwanie. W pewnym momencie pewna para, John i Julie Arsuaga, powiedzieli policji, że widzieli mężczyznę pasującego do opisu, jednak ubranego inaczej, biegnącego dwie przecznice od stacji benzynowej. Ten nowy opis został udostępniony zespołowi śledczych i podczas bardzo chaotycznej obławy policja otrzymała kilka telefonów od mieszkańców, którzy mówili o mężczyźnie ukrywającym się pod granatowym food truckiem na Easter Street. Policjanci znaleźli tam leżącego na brzuchu 20-letniego Carlosa de Luna. Chłopak został wyciągnięty spod pojazdu i aresztowany. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu i powtarzał tylko, żeby do niego nie strzelano i nie robiono mu krzywdy. Zakuty w kajdanki, Carlos stwierdził, że to nie on jest sprawcą tamtego ataku, jednak wie, kto go dokonał i jeśli policjanci zgodzą się go wypuścić, to zdradzi im całą prawdę. Oczywiście nikt mu nie uwierzył. Sądzono, że jest to próba ucieczki albo że podejrzany jest w szoku i dlatego mówi od rzeczy. Co jednak bardzo ciekawe, nie znaleziono przy nim noża ani niczego innego, co mogłoby posłużyć mu jako narzędzie zbrodni, oraz na jego ubraniu nie było żadnych śladów krwi, nawet najmniejszej plamki. 20-latek trafił do aresztu, gdzie miał oczekiwać na proces sądowy oskarżony o morderstwo. W czerwcu, czyli kilka miesięcy później, podczas rozmowy z psychiatrą Joelem Katnikiem, de Luna przyznał, że nie pamięta nic z tamtego tragicznego dnia. Proces rozpoczął się w lipcu 1983 roku. Na sali sądowej odtworzono mrożące krew w żyłach nagranie rozmowy Wandy z dyspozytorem numeru alarmowego. Od samego początku Carlos de Luna utrzymywał, że jest niewinny i wskazywał mężczyznę, który jego zdaniem był odpowiedzialny za morderstwo. Był to jego znajomy Carlos Hernandez. De Luna powiedział, że tamtej tragicznej nocy przypadkiem spotkał Hernandeza i planowali iść razem do baru. Wcześniej jednak zatrzymali się jeszcze przy stacji benzynowej, ponieważ Hernandez chciał zrobić drobne zakupy. De Luna czekał na niego na zewnątrz, jednak gdy kolega dłuższy czas nie wracał, postanowił sprawdzić, co się dzieje. I wtedy przez okno zobaczył, jak Hernandez szamocze się z kobietą za ladą. Spanikował i zaczął uciekać, a gdy usłyszał policyjne syreny, postanowił schować się pod ciężarówką. Kilkadziesiąt sekund później tą samą drogą koło niego przebiegł prawdziwy sprawca. mężczyźni nie tylko nosili to samo imię i obaj pochodzili z Corpus Christi, ale także byli tego samego wzrostu i byli bardzo do siebie fizycznie podobni, do tego stopnia, że często brano ich za bliźniaków. Różnica polegała jednak na tym, że podczas gdy De Luna był karany jedynie za bardzo drobne występki, to Hernandez miał bogatą kryminalną kartotekę. Miał na swoim koncie m.in. liczne napady z bronią w ręku na sklepy i brutalne napaści na kobiety przy użyciu noża sprężynowego, czyli dokładnie takiego, jakiego użyto do zamordowania Wandy Lopez. Hernandez zawsze nosił nóż przy sobie i lubił demonstrować znajomym, jak go naostrzyć. Dodatkowo osoby z jego otoczenia zeznały, że mężczyzna nieraz sam okaleczał się tym właśnie nożem oraz przypalał swoje ciało papierosami. Mimo tych wszystkich informacji, podczas procesu od razu i bardzo stanowczo odrzucono twierdzenie oskarżonego, że to nie on, a kolega był sprawcą tego morderstwa. Prokurator, mimo że Hernandez był znany policji, przedstawił przed ławą przysięgłych oskarżonego jako osobę zaburzoną i kłamcę i stwierdził, że Carlos Hernandez nigdy nie istniał i jest tylko wytworem wyobraźni oskarżonego. Nawet obrońca Carlosa De Luny, James Lawrence, nie wierzył swojemu klientowi, co bardzo utrudniało rzetelne prowadzenie linii obrony. Oskarżony chciał nawet dobrowolnie poddać się badaniu wariografem, jednak prokurator na to nie zezwolił. Bardzo istotnym aspektem tej sprawy, który wszyscy wydawali się pomijać, był fakt, że w momencie zatrzymania De Luny na jego ubraniach, butach ani skórze nie było żadnych śladów krwi. Morderstwo było wyjątkowo krwawe i uciekając sprawca był niemal cały nią poplamiony. Carlos został zatrzymany niemal od razu i podczas gdy może miałby czas się przebrać, choć to też mało realistyczne, to z pewnością nie miałby możliwości ani czasu zmyć z siebie każdej najmniejszej plamki krwi. Oskarżonemu zaproponowano wtedy ugodę. Zamiast najwyższego możliwego wymiaru kary, który przewidywano za zabójstwa pierwszego stopnia z premedytacją, czyli kary śmierci, zaoferowano mu dożywotnie pozbawienie wolności w zamian za przyznanie się do winy. Carlos twardo obstawał jednak przy swoim. Był nieugięty i powtarzał, że nie może iść do więzienia za coś, czego nie zrobił. Nie wyrażał również skruchy, ponieważ jak twierdził, nie miał czego żałować i nie przeprosił ani nie prosił o wybaczenie rodziny Wandy Lopez. Ława przysięgłych nie uwierzyła jednak w jego słowa i ostatecznie podjęli jednogłośną decyzję, uznając go za winnego zarzucanego mu czynu. I Carlos De Luna usłyszał wyrok śmierci. Wyrok skazujący zapadł w oparciu o zeznania jednego naocznego świadka. Był nim Kevin Baker, który tamtej tragicznej nocy przez okno widział atak na Wandę Lopez, a później uciekającego napastnika. Policja pokazała mu Carlosa De Lunę, gdy siedział on na tylnym siedzeniu radiowozu i zapytali, czy to właśnie ten mężczyzna, który zaatakował kobietę, i Kevin powiedział, że tak. W ciągu kolejnych miesięcy De Luna wielokrotnie próbował odwoływać się od wyroku, jednak każdy kolejny sąd apelacyjny podtrzymywał poprzedni wyrok. Te decyzje były oparte przede wszystkim na założeniu, że Carlos Hernandez nigdy nie istniał i że on był tylko wytworem wyobraźni skazanego, i była to desperacka próba obrony w obliczu braku rzeczowych argumentów. Przebywającego w celi śmierci mężczyznę odwiedziła dziennikarka BBC Karen Boundary. Liczyła na to, że Carlos w końcu się przyzna, jednak on bez przerwy powtarzał, że ma dla kogo żyć, że tego nie zrobił i chce wyjść z więzienia. Powiedział, że został aresztowany, ponieważ po prostu znalazł się w złym miejscu w nieodpowiednim momencie, a policja potrzebowała kozła ofiarnego. Po spotkaniu Carlos zaczął wysyłać dziennikarce listy i pocztówki, w których nazywał ją swoją przyjaciółką. W wiadomościach pisał nawet, że ma nadzieję, że spotkają się w niebie. Karen podtrzymywała ten listowny kontakt, ponieważ miała nadzieję, że pewnego dnia mężczyzna w końcu wyjawi jej swoją głęboko skrywaną, mroczną tajemnicę. Kolejną korespondencyjną przyjaciółką de Luny została Rosie Esquivel, która na początku lat 80. pracowała z jego szwagierką, Mary Conejo. Wymienili wiele listów i Rosie była zdania, że Carlos nie dokonał zbrodni, za którą został skazany. Niestety, organy wymiaru sprawiedliwości nie podzielały tych wątpliwości i egzekucja de Luny została zaplanowana. Kapelan Carol Pickett, który spotkał się z Carlosem przed egzekucją, zapytał skazanego, czy chce w końcu wyjawić prawdę, ale de Luna odpowiedział tylko, że nie boi się śmierci, a tego, co nastąpi po niej. Pickett rozmawiał wcześniej z dziesiątkami więźniów skazanych na śmierć, którzy na godziny przed egzekucją nagle przyznawali się do winy, a nawet przechwalali się popełnionymi przestępstwami. Po latach kapelan powiedział, że w pełni uwierzył Carlosowi w tamtej chwili. Uważał go za niewinnego człowieka i zawsze będzie w to wierzył. 2 godziny przed wykonaniem wyroku skazany rozmawiał przez telefon ze swoim bratem Manuelem. Brat po raz ostatni zapytał go, czy zrobił to, za co został skazany, a de Luna zaprzeczył. Gdyby przyznał się w tamtej chwili do winy, to nic by to nie zmieniło, a jednak wciąż obstawał przy swojej niewinności. 7 grudnia 1989 roku o północy wykonano wyrok. Niestety, egzekucja nie przebiegła zgodnie z planem. 27-letni Carlos umierał w agonii, ponieważ trucizna, której użyto do śmiertelnego zastrzyku, nie zadziałała tak, jak powinna. Mimo tak brutalnego końca swojego życia, mężczyzna nie mógł liczyć na współczucie, ponieważ dla wielu osób już dawno przestał być człowiekiem, a przez prokuratora wielokrotnie był nazywany drapieżnikiem. Po tym wydarzeniu sprawa mogła pozostać zapomniana, jednak nie pozwolił na to zespół z uczelni Columbia Law School, który w 2005 roku postanowił pochylić się nad tą sprawą. Podczas śledztwa James Liebman i jego studenci odkryli, że wszystko, co mogłoby pójść nie tak w sprawie karnej, w tym przypadku poszło nie tak. Rozmawiali z policją, sędziami, prawnikami, opieką społeczną, mediami i setką świadków. Przejrzeli także stenogramy sądowe, zdjęcia policyjne, nagrania z obławy, informacje podawane w radio i wywiady. Kevin Baker, najważniejszy świadek w tej sprawie, którego wskazanie podejrzanego bezpośrednio przyczyniło się do wyroku skazującego, podczas rozmowy ze studentami przyznał, że tak naprawdę nie był pewien, czy wskazuje właściwą osobę. Jak sam przyznał, miał problem z odróżnieniem jednego Latynosa od drugiego. Dodatkowo Raymond Nunez, mężczyzna, który mieszkał naprzeciwko miejsca, w którym Carlos de Luna został aresztowany, przyznał, że tamtej nocy widział 2 uciekających młodych Latynosów. Najpierw pierwszy schował się pod ciężarówką, a 30 sekund później obok niego przebiegł 2 i zniknął w ciemności. To w 100% pokrywałoby się z wersją wydarzeń przedstawianą przez zmarłego Carlosa de Luna. Wyszło także na jaw, że prokurator Ken Bottarelli próbował rozmawiać z tym prokuratorem, który przygotował oskarżenie Carlosa de Luny i tłumaczyć, że Carlos Hernandez istnieje i nie jest niczyim wymysłem. Jednak prokurator nie przejął się tym i był w 100% przekonany o swojej nieomylności i tym, że na ławie oskarżonych znalazła się właściwa osoba. Carlos de Luna był pozbawionym wykształcenia, biednym Meksykaninem. Jego rodzina nie miała odpowiedniej wiedzy, władzy i wykształcenia, żeby móc mu pomóc i na przykład znaleźć odpowiedniego adwokata, który uwierzyłby w jego niewinność i którego ta sprawa w ogóle by obchodziła. Carlos stał się więc ofiarą uprzedzeń rasowych i po jego egzekucji bardziej radykalni konserwatyści wręcz cieszyli się, że w Teksasie będzie, cytat, o jednego Meksykanina mniej. Studentom Jamesa Libmana udało się skontaktować także z Margie Tapi, kobietą, którą Carlos Hernandez zamknął w domu i maltretował przez kilka miesięcy. Wiadomo, że później mężczyzna spotykał się także z niepełnosprawną umysłowo Cindy Maxwell, którą okradał, bił i zdradzał, przyprowadzając inne dziewczyny do domu, gdy Cindy również tam przebywała. Carlos molestował także swoją siostrzenicę Priscillę. Osoby, które znały Hernandeza osobiście, określały go jako alkoholika, który wiecznie chwalił się swoim nożem. Wielu mieszkańców Corpus Christi twierdziło, że ranienie ludzi po prostu go bawiło. W 1985 roku Hernandez poznał Dinę Ibanez i jej męża i podczas jednej z rozmów przyznał się im, że zabił Wanda Lopez. Śmiał się, ponieważ uszło mu to na sucho i powiedział, że zamiast niego skazali jego głupiego imiennika. Chwalił się, że gdy aresztowano Delunę, to on wciąż był jeszcze w pobliżu. Wielu innych mieszkańców Corpus Christi przyznało, że Hernandez również im mówił o morderstwie, które uszło mu na sucho i był to dla niego powód do dumy. I nie była to jedyna zbrodnia, do której tak chętnie się przyznawał. Twierdził też, że w 1979 roku zamordował w furgonetce swoją dziewczynę Dalię Saucere. Dziewczyna została uduszona i gdy ją znaleziono, miała na plecach wyciętą literę X. Za tę zbrodnię również skazano kogoś innego, w tym przypadku Jessiego Garza. Dina wynajmowała pokój Hernandezowi i pewnego dnia, w kwietniu 1989 roku, po powrocie z pracy, mężczyzna zaatakował ją. Przyłożył jej do szyi nóż sprężynowy i zagroził, że wytnie jej X na plecach tak samo jak Dali. Kobieta zaczęła się wyrywać i z nim walczyć, ale w pewnym momencie mężczyzna rozciął jej ciało od pępka do mostka. Kobieta sama wyciągnęła nóż, a wtedy Carlos powiedział, że następnym razem zabije ją tak samo, jak zabił kobietę na stacji benzynowej. Dodał, że Dina musi zgodzić się z nim być, ponieważ on zawsze dostaje to, czego chce i to dlatego zabił wszystkie te poprzednie dziewczyny. Syn Diny usłyszał dochodzące z pokoju krzyki i przyszedł sprawdzić, co się stało. Był przerażony, gdy zobaczył swoją matkę całą we krwi. Uderzył Hernandeza w głowę kijem, jednak niewystarczająco mocno. Mężczyzna nie stracił przytomności i udało mu się uciec. Oczywiście na miejsce wezwana została policja oraz pogotowie i kobietę przewieziono do szpitala. Musiała być natychmiast operowana. Straciła bardzo dużo krwi, a jej żołądek wystawał poza jamę brzuszną. Cudem udało jej się przeżyć, jednak tak bardzo bała się odwetu Carlosa, że nie powiedziała śledczym o innych zbrodniach, do których przyznał jej się oprawca. Hernandeza aresztowano 16 kwietnia 1989 roku. Przyznał się do dźgnięcia Diny, jednak utrzymywał, że był to jedynie nieszczęśliwy wypadek. Zeznał, że walczył z innym mężczyzną, który mu groził, a Dina stanęła mu na drodze, chcąc przerwać walkę i została zraniona przez przypadek. Mężczyzna miał dobrego adwokata i wkrótce wyszedł na wolność. Nie miał zamiaru jednak odpuścić swojej ofierze. Dina widywała go wielokrotnie, ponieważ śledził ją i groził jej śmiercią, jeśli zdecyduje się zeznawać przeciwko niemu. Kobieta wielokrotnie przeprowadzała się, żeby uciec od prześladowcy i nie decydowała się na powiadomienie policji o tym, co wiedziała, ponieważ do tej pory zawsze jak prosiła o pomoc, to nie podejmowano żadnych działań. Trudno więc dziwić się, że obawiała się sytuacji, w której zgłosi podejrzenia, a Hernandez pozostanie mimo tego na wolności i odbierze jej życie. W tym czasie doświadczyła kilku ataków. Raz Carlos zaczął ją dusić, innym razem próbował włamać się do jej domu. Cały czas kręcił się też po okolicy, wymachiwał nożem i próbował zastraszyć Dinę i jej synów. Za każdym razem powtarzał też, że nigdy się od niego nie uwolnią. Ostatecznie Hernandez został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za atak na Dinę Ibáñez. Do jego zatrzymania doszło zaledwie 2 miesiące przed egzekucją jego imiennika, a sam Hernandez nigdy nie został powiązany z żadnym z zabójstw, do których przyznawał się na prawo i lewo. W maju 1999 roku Carlos zmarł w dniu swoich 45. urodzin, nie doczekując końca swojego wyroku. Podczas pobytu w więzieniu zaatakował więźnia nożem i wykazywał te same agresywne tendencje co na wolności. Profesor Liebman opublikował swoje ustalenia oraz swoich studentów wraz z zapisami wywiadów i fotografiami na stronie internetowej thewrongcarlos.org. Wydał również książkę pod tytułem The Wrong Carlos – Anatomy of a Wrongful Execution, która ukazała się w 2014 roku. I to właśnie z tej książki o sprawie dowiedział się w 2021 roku Patrick Forbes. Głęboko poruszony niesłusznym skazaniem De Luny, zdecydował się stworzyć film dokumentalny o tej sprawie pod tytułem Zjawa – Sprawa Carlosa De Luny. Przedstawia w nim rekonstrukcję wydarzeń oraz wywiady z dziennikarzami, prawnikami, prokuratorami i bliskimi skazanego oraz z ofiarami Hernandeza. Brat Wandy Lopez, Luis Richard Vargas, po zapoznaniu się z ustaleniami zespołu studentów oświadczył, że jest przekonany, że Carlos De Luna nie zabił jego siostry. W wyniku niepoprawnie przeprowadzonego śledztwa odebrano życie niewinnemu człowiekowi, a prawdziwy sprawca mógł żyć dalej na wolności i brutalnie krzywdzić kolejne osoby. Vargas dodał, że łączy się także ze wszystkimi ofiarami Hernandeza, ich rodzinami oraz rodziną Carlosa De Luny. Wszyscy ucierpieli w wyniku tego karygodnego błędu. Wyraził również wdzięczność wobec świadków, którzy mimo upływu lat zgodzili się współpracować z policją i oczyścić imię niewinnego człowieka oraz doprowadzić do poznania tożsamości prawdziwego zabójcy Wandy, choć na wymierzenie sprawiedliwości było już niestety za późno. Carlos De Luna do dziś nie został oficjalnie ułaskawiony. Z danych wynika, że od 1973 roku w Stanach Zjednoczonych dokonano egzekucji około 190 niesłusznie skazanych osób, choć jak ta liczba wygląda faktycznie, nie jest możliwe do ustalenia. I to jest już koniec tej smutnej sprawy, w której ofiar było znacznie więcej niż początkowo zakładano. Tego typu historie są wyjątkowo frustrujące, a udowodnienie niewinności graniczy z cudem. Przypomina mi to częstą przede wszystkim w filmach i książkach, ale także zdarzającą się w rzeczywistości sytuację, w której człowiek zostaje umieszczony w zakładzie psychiatrycznym i wydostanie się stamtąd i udowodnienie braku zaburzeń, gdy nikt dookoła w to nie wierzy, jest praktycznie niemożliwe. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. Może obiły Wam się o uszy podobne przypadki niesłusznych oskarżeń, które ostatecznie zakończyły się egzekucją niewinnego człowieka. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!